Jak w każdą sobotę katechezy na antenie Radia Maryja głoszą pasterze Kościoła w naszej ojczyźnie, dzisiejszą katechezę wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Janusz Ostrowski, biskup pomocniczy archidiecezji warmińsko-mazurskiej.
Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu naszych serc. Pragnę z Tobą być i przez życie iść, wciąż na nowo doświadczając miłości Twej. Pragnę z Tobą przez życie iść. Święty, święty Duchu, do nas przyjdź. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu,
drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą katechezę. Bardzo gorąco witam na antenie Radia Maryja Jego Ekscelencję księdza biskupa Janusza Ostrowskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji warmińsko-mazurskiej. Serdecznie witam, Ekscelencjo. Proszę o poprowadzenie naszego dzisiejszego spotkania, wygłoszenie katechezy i także podjęcie rozmów ze słuchaczami Radia Maryja. Prosimy bardzo.
Serdecznie witam słuchaczy Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie dziękuję za to zaproszenie na to spotkanie ze słuchaczami Radia Maryja. W dzisiejszej katechezie chcę się zatrzymać nad tematem praw i obowiązków rodziców. Współczesny świat stawia człowieka przed zasadniczymi pytaniami dotyczącymi podstawowych praw i wartości ludzkich. W czasach, gdy ideologia neomarksistowska próbuje zanegować i zniszczyć fundamenty ludzkiej egzystencji, czyli prawo do życia, wartość małżeństwa i rodziny, jak i wiele innych praw i wartości, spróbujmy dokonać refleksji nad znaczeniem rodziny w prawidłowym rozwoju człowieka, refleksji nad prawami i obowiązkami rodziców, których to prawa próbuje się obecnie podważać. Bez silnej rodziny, świadomej swego znaczenia, poszczególne wspólnoty, a nawet całe narody stawać się będą jedynie masą niezdolną do rozwoju i ulegającą wszelkim manipulacjom grup, dla których dojrzały człowiek jest zagrożeniem dla ich absurdalnych eksperymentów ideologicznych. Dlatego w dzisiejszej katechezie przyjrzyjmy się niektórym prawom i obowiązkom rodziców wobec swych dzieci. Aktualne działania niektórych ruchów i partii politycznych wymierzone w prawa rodziców wymagają właściwej i skutecznej reakcji rodzin poprzez świadome korzystanie z praw i podejmowanie obowiązków rodzicielskich. Gdyby wszyscy rodzice w pełni korzystali z przysługujących im praw, podejmowali swoje rodzicielskie obowiązki, to w znacznym stopniu uniemożliwiliby zamach na rodzinę. Żeby zwyciężyło zło, wystarczy, że będę wobec niego obojętny, nie będę na nie reagował. Trzeba nam ponownie odkryć piękno i znaczenie rodzicielskiego trudu wychowania dzieci. Nie można być dojrzałym człowiekiem tanim kosztem. Przyjrzyjmy się zatem niektórym prawom i obowiązkom rodziców. Rodzice powinni uważać swoje dzieci za dzieci Boże i szanować je jako osoby ludzkie. Rodzicem staje się ktoś nie z chwilą narodzin dziecka, lecz już z chwilą jego poczęcia. Czy wtedy rodzice patrzą na swe dziecko jako osobę ludzką? Rodzina jest naturalną społecznością, w której mężczyzna i kobieta są wezwani do daru z siebie w miłości i do przekazywania życia. Prawo i obowiązek rodziców do wychowania jest związany z samym przekazywaniem życia ludzkiego. Ten obowiązek wychowania jest pierwotny i mający pierwszeństwo w stosunku do zadań wychowawczych innych osób. Z racji wyjątkowej relacji miłości łączącej rodziców i dzieci. To jest podstawa tego pierwszeństwa. To prawo, obowiązek wyklucza zastępstwo, jest niezbywalne. Dlatego nie może być całkowicie przekazany innym, ani przez innych zawłaszczony. Przypomniał o tym Sobór Watykański II w deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim, mówiąc: rodzice, ponieważ przekazali życie dzieciom, w najwyższym stopniu są obowiązani do wychowania potomstwa, dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców. To zadanie wychowawcze jest tak wielkiej wagi, mówi Sobór, że jego ewentualny brak z trudnością dałby się zastąpić. Rodzice zatem mają pierwszorzędne i niezbywalne prawo oraz obowiązek wychowania. Pierwszorzędne, a więc pierwsze i największe, oraz niezbywalne, czyli nie mogą się tego prawa pozbyć, z niego zrezygnować. Jest wiele praw, z których nie mamy obowiązku korzystać. Natomiast prawo rodziców do wychowania swoich dzieci należy do kategorii praw niezbywalnych, podobnie jak niezbywalne jest prawo do życia. Ludzie są jak kwiaty, stworzeni do tego, aby się rozwijać. I rodzice pierwsi są odpowiedzialni za to. I tę odpowiedzialność wypełniają najpierw przez założenie ogniska rodzinnego, w którym panuje czułość, przebaczenie, szacunek, wierność, bezinteresowna służba. Dom rodzinny jest właściwym miejscem kształtowania cnót, a więc tej trwałej zdolności do czynienia dobra. Wychowanie to wymaga nauczenia się wyrzeczenia, nauczenia się zdrowego osądu, panowania nad sobą, które są podstawą wszelkiej prawdziwej wolności. Rodzice powinni uczyć dzieci podporządkowywać wymiary materialne i instynktowne wymiarom wewnętrznym i duchowym. Na rodzicach spoczywa poważna odpowiedzialność za dawanie dobrego przykładu swoim dzieciom. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, jeśli rodzice potrafią przyznać się przed dziećmi do swych błędów, będą mogli lepiej kierować dziećmi i je poprawiać. Pomimo często bardzo poważnych dziś trudności w dziele wychowania, rodzice winni ufnie i z odwagą kształtować w dzieciach istotne wartości życia ludzkiego. W dzisiejszym społeczeństwie wstrząsanym i rozbitym przez napięcia i konflikty wynikające z gwałtownego ścierania się różnych egoizmów, indywidualizmów, dzieci powinny nabyć nie tylko poczucie prawdziwej sprawiedliwości, która prowadzi do poszanowania godności każdego człowieka, ale także i tym bardziej poczucie prawdziwej miłości, jako postawy szczerej troski, bezinteresownej służby wobec drugich, a zwłaszcza najbiedniejszych i potrzebujących. Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą uspołecznienia. W niej, jak we wspólnocie miłości, uczynienie z siebie daru jest prawem, który nadaje kierunek i warunkuje jego wzrost. Jaka będzie rodzina, takie będzie społeczeństwo. Dom rodzinny stanowi naturalne środowisko wprowadzania dzieci, solidarność i odpowiedzialność wspólnotową. Rodzice powinni uczyć swoje dzieci unikania fałszywych ustępstw i poniżania się, które stanowią zagrożenie dla każdej społeczności ludzkiej. Tu się rodzi pytanie, czy nie zdarza się, że rodzice łamią sumienie własnego dziecka, przymuszając go do zła, godząc się na zło. Przez łaskę sakramentu małżeństwa rodzice otrzymali zadanie i przywilej ewangelizowania swoich dzieci. Możliwie jak najwcześniej powinni wprowadzać swoje dzieci w tajemnice wiary, które są dla nich pierwszymi zwiastunami. Od wczesnego dzieciństwa, podkreślam, od wczesnego dzieciństwa powinni włączać je w życie Kościoła, w uczestnictwo w liturgii. Czasami rodzice usprawiedliwiają się tym, że dziecko jest małe i będzie przeszkadzać w Kościele. Pewnie tylko dzieci czują się w Kościele jak w domu swojego ojca. Pozwalajmy dzieciom uczestniczyć w liturgii mszy świętej. Rodzinny styl życia może rozwijać zdolność do miłości, która na całe życie pozostanie autentycznym początkiem i podporą żywej wiary. To wychowanie do wiary rodzice powinni rozpocząć od wczesnego dzieciństwa. A zaczyna się ono już wtedy, gdy członkowie rodziny pomagają sobie wzrastać w wierze przez świadectwo życia chrześcijańskiego. Ta katecheza rodzinna poprzedza i ubogaca pozostałe formy nauczania wiary i towarzyszy im. Katecheza szkolna jest pomocą dla rodziców, ale nie zastępuje roli, zadania i odpowiedzialności rodziców. Zadaniem rodziców jest nauczyć swoje dzieci modlitwy oraz pomóc im odkryć powołanie jako dzieci Bożych. Na mocy posługi tego wychowania rodzice przez przykład własnego życia są pierwszymi głosicielami Ewangelii wobec dzieci. Dzieci uczą się najpierw przez naśladownictwo. Co więcej, modląc się z dziećmi, czytając z nimi Słowo Boże, włączając dzieci poprzez stopniową inicjację chrześcijańską do wspólnoty uczniów Chrystusa, wtedy rodzice stają się rodzicami w pełni, nie tylko rodzicielami życia fizycznego, ale i duchowego. Zasadniczym i niezastąpionym elementem wychowania do modlitwy jest konkretny przykład. Żywe świadectwo rodziców. Tylko modląc się wspólnie z dziećmi, ojciec i matka wstępują niejako w głąb serc dzieci, pozostawiając ślady, których nie zdołają zatrzeć późniejsze wydarzenia życiowe. Czy tak kształtujemy serca naszych dzieci? Posłuchajmy wezwania, które papież Paweł VI w latach 70. skierował na audiencji generalnej do rodziców. Mówił do nich: matki, czy uczycie wasze dzieci modlitwy chrześcijańskiej? Czy przygotowujecie je w łączności z kapłanami do sakramentów wieku dziecięcego, spowiedzi i komunii świętej, bierzmowania? Czy przyzwyczajacie je myśleć w chorobie o Chrystusie cierpiącym, wzywać pomocy Matki Bożej Świętej? Czy odmawiacie różaniec w rodzinie? A wy, ojcowie, pytał papież Paweł VI, czy umiecie modlić się z waszymi dziećmi, z całą wspólnotą domową, przynajmniej od czasu do czasu? Wasz przykład prawego myślenia i działania, oparty wspólną modlitwą, jest lekcją życia. Wnosicie w ten sposób pokój w progi swego domu. Tak mówił Paweł VI do rodziców. Rodzice jako pierwsi odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci mają prawo wybrać dla nich szkołę, która odpowiada ich własnym przekonaniom. Jest to podstawowe prawo. Rodzice w takiej mierze, w jakiej to możliwe, mają obowiązek wyboru szkół, które najlepiej pomogą im w wypełnianiu zadań wychowawców chrześcijańskich. a władze publiczne mają obowiązek zagwarantować to prawo rodzicom i zapewnić konkretne warunki jego urzeczywistnienia. Misja wychowawcza wymaga, żeby rodzice ukazali dzieciom wszystkie te treści, które są konieczne do stopniowego dojrzewania ich osobowości. Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, to nie jest wychowaniem. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko mówił: życia nie da się oszukać, jak nie da się oszukać ziemi. Jeżeli wrzuci się w nią plewy, zbierze się chwasty. Wychowanie do miłości, pojęte jako dar z siebie, stanowi nieodzowną przesłankę dla rodziców, wezwanych do przekazania dzieciom jasnego i subtelnego wychowania seksualnego. W obliczu kultury, która na ogół banalizuje płciowość ludzką, interpretując ją i przeżywając w sposób ograniczony i zubożony, odnosząc ją jedynie do ciała i egoistycznej przyjemności, w obliczu tego posługa wychowawcza rodziców musi skupić się zdecydowanie na kulturze życia płciowego, aby była ona prawdziwie i w pełni osobowa. Płciowość, będąca darem Bożym, jest w istocie bogactwem całej osoby, ciała, uczuć i duszy. Wychowanie seksualne stanowiące prawo i podstawowy obowiązek rodziców winno dokonywać się zawsze pod ich troskliwym kierunkiem, zarówno w domu, jak i w wybranych i kontrolowanych przez nich ośrodkach wychowawczych, w szkole. I w tym sensie wspólnota Kościoła potwierdza prawo pomocniczości, które szkoła obowiązana jest przestrzegać, współpracując w wychowaniu seksualnym w takim duchu, jaki ożywia rodziców, a nie osób odpowiedzialnych za bezpośrednie wychowanie. Dlatego należy stanowczo sprzeciwiać się pewnej często rozpowszechnianej formie informowania o życiu seksualnym w oderwaniu od zasad moralnych, która jest niczym innym, jak wprowadzeniem do doświadczenia przyjemności i bodźcem skłaniającym już w latach niewinności do utraty pogody ducha, otwierając drogę do zepsucia. Chrześcijańskie spojrzenie na wartość rodziny i rodzicielstwa daje jeszcze głębszą i silniejszą motywację do angażowania swoich sił i zdolności w wychowanie swego potomstwa. To prawo, obowiązek wychowania, wynikający z samej natury rodzicielstwa, otrzymuje w rodzinie chrześcijańskiej jeszcze pełniejszy wyraz, zamierzony przez Stwórcę. Prawo rodziców do wyboru wychowania zgodnego z wyznawaną przez nich wiarą winno być bezwzględnie zabezpieczone. Państwo i Kościół mają obowiązek służenia rodzinom wszelkimi możliwymi formami pomocy, aby rodziny mogły prawidłowo wypełnić swe zadania wychowawcze. Ci wszyscy, którzy w społeczeństwie stoją na czele szkolnictwa, nie powinni nigdy zapominać, że rodzice zostali ustanowieni przez samego Boga pierwszymi i głównymi wychowawcami dzieci i że ich prawo jest niezbywalne. Podkreślał to święty Jan Paweł II w swojej adhortacji Familiaris Consortio. Jednakże dopełnieniem praw rodziców jest spoczywająca na nich poważna powinność głębokiego zaangażowania się w nawiązanie serdecznego i czynnego kontaktu z nauczycielami, kierownictwem szkoły. Jeżeli w szkołach naucza się ideologii przeciwnych wierze chrześcijańskiej, rodziny, o ile to możliwe, przy pomocy różnych form zrzeszeń rodzinnych, muszą ze wszystkich sił i z całą umiejętnością pomóc młodym, ażeby ci nie oddalili się od wiary. I tu Kościół powszechny przypomina rodzicom poważną, ciążącą na nich powinność domagania się aby dzieci ich mogły korzystać z pomocy duchowej i aby czyniły postępy w formacji chrześcijańskiej harmonijnie z formacją świecką. Dlatego Kościół pochwala te władze i te państwa, które uwzględniając pluralizm dzisiejszego społeczeństwa, szanując należną wolność religijną, pomagają rodzinom, aby wychowanie dzieci we wszystkich szkołach mogło się odbywać zgodnie z własnymi zasadami moralnymi i religijnymi rodzin. Ci, którzy sprawują władzę, powinni traktować ją jako służbę. Nikt zatem nie może żądać lub ustanawiać tego, co jest sprzeczne z godnością osób i z prawem naturalnym. Rodzinie powinni pomagać i ochraniać ją odpowiednie instytucje społeczne. Tam, gdzie rodziny nie są w stanie wypełniać swoich funkcji z różnych powodów, inne społeczności mają obowiązek pomagać im i wspierać instytucje rodziny zgodnie z zasadą pomocniczości. Pomagać to nie znaczy zastępować. Znaczenie rodziny dla życia i pomyślnej sytuacji społeczeństwa pociąga za sobą jego szczególną odpowiedzialność za wspieranie i umacnianie małżeństwa i rodziny. Władze cywilne powinny uważać za swój pierwszorzędny obowiązek uznawanie prawdziwej natury małżeństwa i rodziny, ochronę ich i popieranie, strzeżenie moralności publicznej i sprzyjanie dobrobytowi domowemu. Wspólnota polityczna ma obowiązek szanować rodzinę, pomagać jej i zapewnić jej, zwłaszcza prawo do założenia rodziny, prawo do posiadania dzieci i wychowania ich zgodnie z własnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi rodziców. W obliczu społeczeństwa zagrożonego coraz większą depersonalizacją, umasowieniem, a stąd i odczłowieczeniem, co w efekcie przynosi negatywne skutki w tak licznych formach ucieczki, w alkoholizm, narkomanie, rodzina jeszcze dzisiaj posiada i wyzwala potężne energie, które są zdolne wyrwać człowieka z anonimowości, podtrzymać w nim świadomość godności własnej osoby, wzbogacić go głębokim człowieczeństwem i włączyć, zachowując jego odrębność i niepowtarzalność, tkankę społeczeństwa. Jak wiele młodych ludzi, dzieci, młodzieży przeżywa swoje dramaty, doświadczając braku miłości rodziców, braku zainteresowania. Czują się niepotrzebni na tym świecie. Do zadań społecznych rodziny należy również wyrażanie opinii w formie interwencji politycznej. Rodziny winny więc zabiegać jako pierwsze o to, ażeby prawa i instytucje państwa nie tylko nie naruszały praw i obowiązków rodziny, ale by je popierały i pozytywnie ich broniły. W tym sensie rodziny powinny coraz lepiej sobie uświadamiać własną rolę współtwórców tzw. polityki rodzinnej i podejmować odpowiedzialność za przemianę społeczeństwa. W przeciwnym razie rodziny jako pierwsze padną ofiarą tego zła, na które patrzyły obojętnie. Nasza obojętność sprzyja rozwojowi zła. Sytuacja ogromnej liczby rodzin w różnych krajach jest bardzo skomplikowana, jeśli nie wprost krytyczna. Instytucje i ustawy negują w sposób niesprawiedliwy, nienaruszalne prawa rodziny, samej osoby ludzkiej, a społeczeństwa dalekie od służenia rodzinie gwałtownie atakują wartości i wymagania rodzin. W ten sposób rodzina, która wedle zamysłu Bożego jest podstawową komórką społeczeństwa, podmiotem praw i obowiązków najpierw ze strony państwa, a następnie innych wspólnot, ta rodzina pada ofiarą społeczeństwa, ofiarą opieszałości jego interwencji, a jeszcze bardziej oczywistych jego niesprawiedliwości. Społeczne zadanie właściwe każdej rodzinie z nowego i odrębnego tytułu odnosi się do rodziny chrześcijańskiej, zbudowanej na fundamencie sakramentu małżeństwa. Rodziny chrześcijańskie nie będą mogły tego dokonać same, bez zaangażowania. Mogą to dokonać zarówno poprzez dzieło wychowania, dając dzieciom wzór życia opartego na takich wartościach jak prawda, wolność, sprawiedliwość, miłość, ale też przez czynne i odpowiedzialne zaangażowanie się na rzecz autentycznie ludzkiego dorastania społeczeństwa, jego instytucji. Więzy rodzinne, chociaż są bardzo ważne, nie mają jednak w perspektywie Bożej charakteru absolutnego. Podobnie jak dziecko wzrasta coraz bardziej ku dojrzałości, samodzielności ludzkiej i duchowej, tak rozwija się i umacnia jego szczególne powołanie, które pochodzi od Boga. Rodzice powinni uszanować to powołanie i ułatwić dzieciom odpowiedź na nie. Trzeba nam uzmysłowić sobie, że pierwszym powołaniem chrześcijanina jest pójście za Jezusem. Dlatego Jezus mówi te słowa, które często bulwersują rodziców: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. To nie znaczy, że miłość rodziców i dzieci jest mniej wartościowa. Ona prowadzi do tej największej miłości, do miłości Boga. I tu pytanie, czy rodzice pomagają swym dzieciom w odważnej odpowiedzi na szczególne powołanie do służby Bogu w drugim człowieku? Czy nie gaszą w sercach swoich dzieci głosu Jezusa: pójdź za mną? Kończąc dzisiejszą katechezę, słusznie możemy sądzić, że przyszły los ludzkości leży w ręku tych rodziców, którzy potrafią podać następnym pokoleniom motywy życia i nadziei. Dziękuję bardzo za cierpliwą uwagę.
Bardzo dziękujemy, ekscelencjo. Drodzy Państwo, dzisiejszą sobotnią katechezę na antenie Radia Maryja wygłosił jego ekscelencja ksiądz biskup Janusz Ostrowski, biskup pomocniczy archidiecezji warmińsko-mazurskiej. Jakże bardzo ważny i aktualny temat dotyczący rodziny, także wychowania najmłodszego pokolenia Polaków, przyszłości wspólnoty Kościoła. Numery telefonów do naszego studia i zapraszam gorąco do rozmów po katechezie. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66, kierunkowy z Europy 048. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Marianna z tego, z Pomorza. Stała słuchaczka Radio Maria.
Bardzo proszę, ja pani Marianna.
Ja pragnę powiedzieć na temat katechezji, że jak dzieci... Przepraszam, jak dzieci w rodzinach, które są w rodzinach katolickich i wszystkie dzieci powinni być po prostu w rodzinach katolickich, jak one będą ukierunkowane, ukształtowane na Pana Boga, na Jego wiarę i Pana Boga zasady, no to z takich dzieci po prostu wyrosną prawi Boży ludzie. Halo?
Tak, bardzo. To tyle, pani Marianno. Czy jeszcze coś do katechezy?
Jeszcze mam do księdza prowadzącego serdeczną prośbę. W Radiu Maria w środę występuje pani Małgosia. Koniecznie mi jest pani Małgosia.
Przepraszam, ale to nie w temacie katechezy. Proszę zadzwonić do biura. Księże biskupie, coś do pani Marianny?
Mogę tylko potwierdzić fakt, że szansa na to, iż młody człowiek wychowywany w tej atmosferze szacunku do Boga i do człowieka, szansa na to, że on będzie człowiekiem naprawdę dojrzałym i wartościowym dla siebie i dla innych, jest większa. Oczywiście mamy mnóstwo przykładów rodzin, rodziców, którzy całym sercem powierzają się tej służbie wychowania, a jednak świat współczesny czasami bywa silniejszy i deprawuje dzieci. Niemniej jednak szanse dla tego dziecka są większe, jeżeli z rodziny i w rodzinie nauczy się tej prawdziwej miłości, daru z siebie dla Boga i dla drugiego człowieka. Nie rezygnujmy jako rodzice, nie rezygnujmy z tej szansy. Nie bójmy się, że dziecko w swojej wolności, w przyszłości może pójść zupełnie inną drogą, ale ono będzie miało w swoim sercu zaszczepione te nasienie Bożej miłości i czasami w najtrudniejszych chwilach życia takiego człowieka, w jakichś dramatycznych chwilach przełomowych, to nasienie Bożej miłości zaczyna na nowo kiełkować w tym człowieku. To, co zasiejemy za młodu, może w ostatecznym rozrachunku uratować człowieka w przyszłości.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy?
Jacek z Wielkopolski.
Tak, bardzo proszę, panie Jacku.
Cudowną audycję. Właśnie witam ekscelencję i ojca prowadzącego. Też jestem ojcem dorosłych dzieci. I jak gdyby adekwatnie ta audycja piękna jego ekscelencji dotyczy, jak ulał, można by powiedzieć tak kolokwialnie, sytuacji mojej, mnie, mojej i mojej żony, naszego dziecka, jednego z dwojga. No, taka sprawa, że tak myślimy właśnie, co błąd popełniliśmy w młodości i tak tu ksiądz biskup mówi, to naprawdę widzę swoje życie, odbicie swojego życia, jakie błędy właśnie człowiek popełniał. Dlaczego tak mówię, bo córka niedługo ślub będzie brała i co się okazało? No tylko oczywiście cywilny, nie ma mowy o kościelnym, nie? Jesteśmy z żoną załamani, żona całkowicie. Jesteśmy katolikami ale jednak jakieś błędy człowiek musiał chyba popełnić, jak dzieci były małe, nie? I bym prosił księdza biskupa, gdyby się ustosunkował do moich słów. I tak właśnie widzę taką analogię, no niesamowitą mądrość w tych słowach, które no... Ja jeszcze raz będę się powtarzał, no dotyczą dosłownie tak jak ksiądz biskup mówi właśnie. I człowiek myśli, co za błędy człowiek popełnił, nie? Jednak za mało dziecko, może przykład za mały człowiek dawał, albo No naprawdę, szukamy teraz właśnie przyczyn, dlaczego tak się stało, nie?
Panie Jacku, dziękujemy za ten telefon. Tak. Dziękujemy także za podzielenie się swoim doświadczeniem. Bardzo proszę, ekscelencjo.
Dziękuję bardzo za ten głos rodzica, który przeżywa ten trud, czy nawet i dramat, że pragnienie pięknego wychowania własnego dziecka nie zawsze przynosi oczekiwane owoce. Oczywiście każdy z rodziców dokonuje własnego rachunku sumienia w tym, co uczynił lub czego nie uczynił lub uczynił w stopniu niezadowalającym. Ale też trzeba brać pod uwagę w ocenie tej sytuacji wolność drugiego człowieka. Bo może być tak, że rodzice rzeczywiście w sposób piękny, przykładem swojego życia, przekazują dziecku to, co jest najbardziej wartościowe. Ale dziecko nie żyje pod kloszem, nie żyje tylko we własnym domu rodzinnym. Ono ma kontakt ze współczesnym światem, który daje różne propozycje młodemu człowiekowi. Piękne i te najpiękniejsze i te najgorsze. I w momencie, kiedy człowiek w swojej wolności zachwyci się tym, co nie jest najlepsze i uwierzy, że to jest rzeczywiście wartościowe, pójdzie za tym, może pójść za tym. Dlatego trzeba też uwzględnić tutaj to błogosławieństwo, którym jest dla nas wolność, ale dla niektórych ludzi może być to przekleństwem, polegającym na tym, że człowiek nie potrafi osądzić rzeczywistości w sposób prawidłowy, tego, co jest dobre i tego, co jest bezwartościowe. Mogę tutaj powiedzieć tylko czcigodnemu rozmówcy, że wasz obowiązek rodzicielski nie zatrzymał się w momencie, kiedy dzieci stają się pełnoletnie. Obowiązek rodzicielski trwa do momentu, dopóki rodzice żyją na tym świecie. Obowiązek polecania ich Bogu, modlitwy w ich intencji. My często nie doceniamy wartości i siły modlitwy. Ta cicha modlitwa rodziców zatroskanych o dobro, o rozwój swojego dziecka może drążyć tę twardą skałę cudzego serca. Pamiętajmy o tym obowiązku, błogosławionym obowiązku modlitwy za własne dzieci do końca naszych dni na ziemi. Rodzicami się jest od momentu poczęcia aż do momentu własnej śmierci. Zachęcam do tej modlitwy w intencji dziecka, dzieci, które w tym błogosławieństwie wolności nie zawsze potrafią właściwie ocenić to, co jest wartościowe, a to, co jest bezwartościowe. To, co będzie służyć rozwojowi nowej rodziny i to, co będzie tę rodzinę osłabiać.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Halo, halo?
Tak, bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd telefon?
Tu Jurek z Centrum Polski, prosiłbym.
Jesteśmy, panie Jerzy, na antenie. Proszę rozpocząć wypowiedź.
No ja bym tak się odniósł do tej katechezy w ten sposób, że po iluś tam latach się dopiero nawróciłem tak do przodu, jak to się mówi. No nawracam się każdego dnia, prawda, ale dzisiaj zauważam właśnie z perspektywy czasu, życia, jakich ja miałem rodziców, którzy mnie ciągnęli, tłumaczyli, napominali mnie. Może wcześniej może zazdrościłem innym, że mają lepszych rodziców, że tam załatwiają jakieś tam sprawy takie przyziemne, prawda? Ale dzisiaj z perspektywy czasu ja widzę właśnie, że to no, trzeba tłumaczyć przede wszystkim tym młodym dzieciaczkom, tym młodzieży. No. Dawać przykład. W dobrym oczywiście, nie w złym, no bo a dzisiaj jest taki właśnie nawał na rodziców, na rodzinę, na rodziców, na te maleństwa. No. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże, Bóg zapłać za wszystko.
Bóg zapłać. Dziękujemy, panie Jerzy. Bardzo proszę, ekscelencjo.
Ja się bardzo cieszę, że się tak dobrze składa, że mówiąc o rodzinie, mamy już drugi głos ojca rodziny. To świadczy o tym, że ten dar ojcostwa trwa i ta świadomość ojcostwa, oprócz macierzyństwa oczywiście, jest silna i poważna. właśnie warto czasami, myśląc, będąc rodzicem, rodzicami, myśląc, jak wychować własne dzieci, popatrzeć na własnych rodziców. Wiemy dobrze, że nikt nie ma doskonałych rodziców. Każdy z rodziców ma, czasami popełnia jakieś błędy, nie wynikające wcale ze złej woli. Ale patrząc z perspektywy własnego życia, jak moi rodzice, na co zwracali mi uwagę, gdy ja dorastałem, jak to później owocuje w moim codziennym życiu, tu i teraz. To jest takie doświadczenie wypraktykowane na własnej skórze, że sposób wychowania dziecka daje tę pewność rodzicom, że to dziecko nie będzie poruszało się w życiu jak we mgle. Powiem może troszeczkę tak ryzykownie, nie bójmy się tego, że popełnimy błąd w wychowaniu. Jeżeli ten błąd wynika nie wynika ze złej woli, jest łatwy do naprawienia. Ale miejmy odwagę mówić dzieciom, mówić młodym, szczególnie młodym ludziom, o tym, co jest dobre, o tym, co jest wartościowe. Szczególnie w okresie dorastania młodego człowieka, który odkrywa własną tożsamość, samodzielność, widzi, że może o czym sam decydować bez rodziców. W tym momencie, w tym okresie buntu, rodzice przeżywają rzeczywiście też dużo dramatów. I boją się, żeby nie zrazić, żeby nie zniechęcić dziecka do siebie, zwracając mu na coś uwagę. Nie bójmy się. Gdybyśmy mogli wejść w serce i umysł własnego dziecka i zobaczyli, że wtedy ono się buntuje, na pozór się buntuje wobec rodziców, ono najbardziej tych rodziców potrzebuje. Ono najbardziej potrzebuje tego słowa, tej rady. Na zasadzie podzielenia się doświadczenia własnego życia. Zobacz, ja też w tym wieku byłam, też te lub podobne dylematy i dramaty przeżywałam. Zobacz, jak można z tego wyjść. Dziecku, młodemu człowiekowi potrzebne jest też świadectwo życia własnych rodziców. Dzielenie się tym świadectwem, opowiadając o swoich własnych problemach. Jak ja jako ojciec, jako matka, będąc w wieku własnego dziecka, jak ja widziałem te problemy, to daje dziecku naprawdę ogromną pomoc, bo to dziecko widzi, że ojciec, matka kocha mnie, bo dzieli się ze mną nawet swoimi najbardziej osobistymi wspomnieniami z własnego dzieciństwa. Nie bójmy się rozmawiać z dziećmi o sobie samych, o swoich przeżyciach dziecięcych, młodzieńczych i tych dramatach i trudnościach, które przeżywaliśmy jako dzieci, jako młodzi ludzie. Syn, córka, doceni to. To może być to świadectwo życia rodzica o własnym życiu, może uratować go od tego wpływu zła, które zniszczy w dziecku prawdziwą wolność.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? Proszę bardzo, halo? Halo, halo, słyszymy się?
Halo, tak.
Tak, jesteśmy na tym.
Chrystus i Maria zawsze dziecka.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Mówi Teresa z diecezji sandomierskiej.
Bardzo proszę, pani Tereso.
Ja chciałabym przede wszystkim podziękować księdzu biskupowi za dzisiejszą wypowiedź, katechezę, ale też to ostatnie wspaniałe, bardzo unikalny kontekst, który ksiądz biskup poruszył, mianowicie tego osobistego świadectwa. Myślę, że rzadko się z tego korzysta. Ja powiem szczerze, że korzystam z niego dość często i na przykład jak moja córka, ja jestem mamą jeszcze na tego mężczyzny i nastolatki, takie licealistki. I ja często, kiedy rozmawiałam z dziećmi, to mówiłam tak, wiesz co, teraz wychodzisz z domu, przyjdzie taki etap, że będziesz sobie myślała, że w domu to wszystko robiło się gorzej, a gdzieś tam w świecie lepiej. I to jest taki fałszywy obraz, przez który ja też przeszłam, ale w ogóle nie warto w to iść. No i wiele takich właśnie sytuacji z życia, jak mi opowiadała moja mama, trudnych, prawdziwych. ale pokonanych albo jakoś tam już przemyślanych i ja się właśnie też tym dzielę. Także bardzo, bardzo ciekawy to jest kontekst wychowawczy i bardzo dziękuję księdzu biskupowi, że właśnie go przywołał. A z takich spraw, które, no, które są aktualne, właśnie mówiliśmy o tym gender i trudnych sprawach z tym związanym, ja myślę, że my powinniśmy być roztropni, bo to są działania systemowe i zaplanowane na wiele lat. I musimy wiedzieć po prostu, że wcześniej niszczyło się rodzinę, czyli na przykład matkom tworzyło się w mediach wokół wiele fałszywych potrzeb, na których te matki miały się skupić, a nie miały mieć czasu na to, żeby właśnie rozmawiać z dziećmi, żeby z nimi współczuć, żeby z nimi żyć, żeby ich wzmacniać. I to daje niestety gorzkie owoce w tej chwili, że rodzice są tak zajęci robieniem fałszywych karier. Panie są zajęte, matki często właśnie poszukiwaniem rzeczy, no, które mają wątpliwą wartość tak naprawdę, ale są w to zaangażowane. I często jest tak, że rodzice nie mają i według tych inżynierii całej społecznej mieli nie mieć czasu dla swoich dzieci. Dlatego bycie z dziećmi wymaga teraz naprawdę dużej roztropności i większego i dużego wysiłku, żeby to ustalić sobie jako priorytet. W czasach moich, tak jak ksiądz biskup też przywoływał swoje czasy młodości, no jednak te relacje z rodzicami były inne, bo rodzice cały czas byli z dziećmi, w sensie takim, no bardzo głębokim. A w tej chwili albo jest to powierzchowne i naprawdę trzeba dużego wysiłku ze strony rodziców, żeby tę rolę spełniali. Druga sprawa, że rodzice są też zdezintegrowani, jeśli chodzi o duchowość, właśnie poprzez oddziaływanie różnych środków takiej właśnie, no, czy masowej komunikacji, czy dezinformacji. I powiem szczerze, że to właśnie powoduje, zresztą to było zaplanowane pewnie przez tych, którzy tak chcieli zrobić. No i to niestety działa. Kolejna sprawa.
To już ostatnie zdanie, pani Tereso, bardzo proszę, bo czas nas
kolejna
goni.
Kolejna sprawa, to chciałabym tylko jeszcze powiedzieć, że bardzo bym prosiła, żeby ludzie Kościoła mówili także o sprawach związanych z gender w kontekście Pisma Świętego. W naszym dzienniku, bo to jest w tej chwili, ja podziwiam, to jest jedyny ośrodek, który naprawdę bardzo skutecznie i efektywnie walczy o duszę dzieci, bo ja podziwiam to, co robi nasz dziennik w kolejnych wydaniach i teraz w tym bardzo trudnym czasie. Chodzi o to, żeby też padało z ambony i stwierdzenie, co Pan Bóg myślał na przykład o grzechu homoseksualizmu, tak? Jak to było w Starym Testamencie, co mówił o tym święty Paweł, żeby ludzie, bo świadomość jest niewielka, tutaj udawanie, że te hasła są znane, no jest absolutnie nierzeczywiste.
Tak, Pani Tereso, dziękuję.
Trzeba wszystko to wykładać. Także bardzo dziękuję, serdecznie kłaniam się księdzu biskupowi i oczywiście księdzu Piotrowi i życzę naprawdę wiele odwagi i cały czas jestem z wami w tej całej walce.
Bóg zapłać z Panem Bogiem, dziękujemy. Ekscelencjo, to ostatni telefon, słowo do pani Teresy, a na zakończenie naszego spotkania bardzo gorąco także księdza biskupa poproszę o udzielenie pasterskiego błogosławieństwa wszystkim słuchaczom, którzy w tym momencie są razem z nami. Bardzo proszę, ekscelencjo.
Dziękuję za ten ostatni głos pani, matki, żony. Chciałbym tylko na jeden aspekt zwrócić uwagę. Na to dążenie, na to rozdzielenie kariery osobistej i powołania rodzicielskiego. Ja znam wiele rodzin, gdzie rodzice, mówiąc tak po ludzku, zrobili karierę. Osiągnęli w społeczeństwie pewną pozycję, wykształcenie, sposób funkcjonowania na pięknym poziomie, a równocześnie nigdy nie zaniedbali troski o dzieci, o swoje dzieci. Okazuje się, że jest to możliwe do pogodzenia. Problem jest w czymś innym chyba, w spojrzeniu na ułożeniu sobie hierarchii wartości. To, co znane pewnie wszystkim słuchaczom, powiedzenie, jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na swoim właściwym miejscu. Oddanie swojego życia Bogu i zapraszanie Go do swojego życia, postawienie Go na pierwszym miejscu swojej hierarchii wartości życiowej, powoduje, że wszystko inne zaczyna się układać w sposób naprawdę mądry. To wymaga wysiłku, ale własna kariera nie jest i nie musi być przeszkodą do tego, by podjąć prawo i obowiązek wychowania, pięknego wychowania własnych dzieci.
Bardzo dziękuję, ekscelencjo, i na zakończenie naszego spotkania, dziękując księdzu biskupowi za wygłoszenie dzisiejszej katechezy, także za spotkanie ze słuchaczami Radia Maryja w podjętych rozmowach, bardzo proszę o udzielenie nam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bardzo dziękujemy, ekscelencjo. Dobrego dnia. Życzymy Bożego błogosławieństwa, obfitości, także darów Ducha Świętego w pasterskiej posłudze. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Dziękujemy ślicznie. Dzisiejszą katechezę na antenie Radia Maryja wygłosił jego ekscelencja ksiądz biskup Janusz Ostrowski, biskup pomocniczy archidiecezji warmińsko-mazurskiej.